a my już wracamy do studia, gdzie jest Ryszard Słowiński, kierownik Wydziału Ruchów PGE Energetyka Odnawialna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwo.
Panie kierowniku, czym się zajmuje kierownik Wydziału Ruchu?
Kierownik Wydziału Ruchu zajmuje się eksploatacją dwóch obiektów hydrotechnicznych, to jest Solina i Myczkowce. Również nadzoruje pracę, bierze udział w planowaniu remontów, inwestycji, także również współpracuje ze służbami dyspozytorskimi, takimi jak Krajowa Dyspozycja Mocy, Okręgowa Dyspozycja Mocy i ośrodki dyspozycyjne rejonowe.
No dobrze, mamy tą tamę, która jest za naszymi plecami, chowa się za drzewami. Jak ona działa de facto? Mamy jezioro, Zalew Soliński, niżej mamy Zalew Myczkowiecki, czyli tutaj bardziej przypomina rzekę niż zalew. Jak to działa?
Elektrownia Solina, szczególnie zbiornik soliński, ma dużą retencję wody, to jest około 0,5 miliarda m3 i doskonale nadaje się do produkcji energii elektrycznej, do świadczeń usług systemowych i do bezpiecznej gospodarki wodnej. Poniżej zbiornika Solińskiego jest zbiornik Myczkowiecki, pojemność około 10 milionów, wyrównanie dobowe, spad pomiędzy górnym zbiornikiem a dolnym wynosi 60 metrów, czyli ta energia potencjalna, która tkwi właśnie w wodzie, jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej.
Kiedy patrzy się na tamę, na zaporę Solińską, to nie widać, żeby tam były jakieś wypusty, przez którą tryska woda, którędy ta woda spływa tak, żeby trafić na turbinę.
Elektrownia Solina jest elektrownią przyzaporową, czyli przy samej zaporze jest siłownia i w siłowni jest zainstalowane cztery hydrozespoły o mocy 200 MW. Natomiast w części betonowej zapory są rurociągi doprowadzające wodę na turbinę. Dwa rurociągi 6 metrów średnicy i dwa 4 metry średnicy.
4 metry średnicy, są olbrzymie tak, rury, z czego tak. Zrobione?
Żel betonu, odcinek około 72 metry, który doprowadza bezpośrednio na turbinę wodną.
Czyli woda z zalewu Solińskiego wpada w tą rurę, spada w dół, tam jak rozumiem nabiera jakiegoś rozpędu. Co robi taka woda już jak jest w środku tejże tamy, kiedy płynie tą rurą, która kieruje ją na turbiny?
Czyli tak jak wcześniej powiedziałem, energia potencjalna jest zamieniana na energię kinetyczną, następnie ta energia kinetyczna jest zamieniana na energię elektryczną poprzez urządzenia takie jak turbina wodna, gdzie jest sprzężona z wałem, częścią elektryczną, stojanym i wirnikiem generatora.
Woda po prostu trochę jak w kole wodnym uderza w łopaty i je porusza, czy to jest bardziej skomplikowany mechanizm?
To jest bardziej skomplikowany organizm, natomiast woda w rurociągu cały czas jest, natomiast jest ona zamknięta poprzez aparat kierowniczy i w chwili właśnie otwarcia aparatu kierowniczego następuje przepływ wody przez turbinę wodną i następnie następują procesy już tam mechaniczne, elektryczne i włącznie do uruchomienia hydrozespołu do sieci.
Ile wody niesie w sobie i San, i rzeka Solinka, a ile musi wpaść na turbinę, żeby ona pracowała z minimalną mocą? To jest tak, że taki średnioroczny dopływ i Sanu, i Solinki wystarcza, żeby napełnić turbiny, żeby wprawić je w ruch minimalny?
Proszę państwa, rzeka San jest rzeką kapryśną. Dopływy znacznie się różnią. W 1980 roku dopływ wyniósł 1125 metrów sześciennych na sekundę, natomiast taki minimalny to jest 0,7 metrów sześciennych na sekundę. Ta retencja zbiornika właśnie pozwala na stabilną pracę elektrowni przez tak. Tam przykład przez turbinę przy pełnej mocy wypływa około 400 metrów sześciennych wody na sekundę. Natomiast zbiornik Myczkowiecki, jak wcześniej wspomniałem, jest zbiornikiem wyrównawczym, więc ten zbiornik tą wodę przyjmuje, a później spracowuje w całej dobie.
Co się dzieje, kiedy mamy suche lato, nie ma deszczów, góry nie dają tyle wody, ile zwyczajnie San i Solinka mają bardzo niski poziom, do zalewu wpływa mało wody, zaczyna jej brakować, to wtedy elektrownia staje. Co się wtedy dzieje?
Nie, nie, absolutnie elektrownia nie staje. W ostatnich latach właśnie były takie sytuacje, gdzie bardzo długi okres był bez opadów, była susza, więc elektrownia pełni taką jeszcze funkcję, która podwyższa minimalny przepływ na rzece San poniżej elektrowni Myczkowiec i to stosownie musi, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, musi przepuszczać 6 metrów sześciennych wody na sekundę, aby trwało życie biologiczne, ujęcia wody pitnej dla zakładów i to jest właśnie jedna z funkcji elektrowni wodnych.
Elektrownia ma 4 turbiny. Dwie są specjalne, bo dwie, jak rozumiem, mogą działać w dwie strony i przepuszczać wodę z góry na dół, czyli z zalewu Solińskiego do Sanu i zalewu Myczkowieckiego, ale dwie mogą działać w dwie strony.
Tak, elektrownia, w elektrowni Solinej zainstalowane 4 hydrozespoły, 2 klasyczne po 68,1 MW, które pracują tylko w kierunku pracy generacyjnej, czyli wytwarzają energię elektryczną, natomiast te 2 pozostałe hydrozespoły to są to hydrozespoły rewersyjne, które pracują w reżimie pracy generatorowej i pompowej. I jest to też również jedna z usług systemowych, praca pompowa, czyli regulacja energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Bo w krajowym systemie elektroenergetycznym nie tylko brakuje czasami energii, ale też jest za dużo. Więc to jest ta funkcja taka, powiedzmy, regulacyjna parametrów w krajowym systemie elektroenergetycznym.
Kiedy prądu jest za dużo, kiedy my wszyscy mniej korzystamy, a przecież produkcja podawana często jest stała, to wtedy ta energia trafia do państwa i wy ją wykorzystujecie, żeby napełnić zalew Soliński? Tak to wygląda?
Tak, my ją wykorzystujemy do pracy tych pomp. Ta moc 62 MW, jest to spora moc. Szczególnie teraz jest ważna ta regulacja, gdy mamy trochę zainstalowane elektrownie wiatrowe, które, wiadomo, mają energię z wiatru, więc ten wiatr jest nieobliczalny, więc w czasie właśnie takich dużych, gdy elektrownie wiatrowe pracują, to wtedy elektrownia Solina może odciążyć sieć elektroenergetyczną poprzez właśnie pracę tych 2 pomp w Solinie.
Żeby one pompowały wodę z dolnego zbiornika do zbiornika górnego. Sama zapora nie jest jednolitym kawałem betonu. W środku są urządzenia, w środku są generatory, turbiny, pompy. Jak to wygląda? Pan był w środku tamy na pewno?
Tak, oczywiście. Byłem w środku tamy. Trzeba od tego zacząć, że tama to nie jest monolitem. Jest ona zbudowana z 43 bloków. Nazywamy to sekcji średnią długości 15 metrów. W środku zapory są korytarze komunikacyjno-pomiarowe. Długość ponad 2000 metrów. Także w środku zapory znajdują się fugi oszczędnościowe. Tych fug jest 28.
Jak sama nazwa... Co to znaczy fuga oszczędnościowa?
To znaczy, że podczas budowy zaoszczędzono sporą ilość betonu. Przypomnę, że zużyto około 760 tysięcy metrów sześciennych betonu do budowy zapory w Solinie, natomiast kubatura ogólna jest dużo większa, bo ponad 800 tysięcy metrów sześciennych.
Tam, w środku tamy pracują urządzenia, generatory, elektronika jest w środku. Beton jest szczelny, ale nie do końca, jak rozumiem, ma swoją przepuszczalność i gdzieś tam trzeba cały czas patrzeć, żeby tą wodę ze środka tamy wypompowywać.
Proszę Państwa, jest zainstalowany system automatycznej technicznej kontroli zapory, który na bieżąco analizuje parametry zapory. Są to szczelinomierze, klinometry, są to również i ciśnieniomierze, wahadła i jeszcze inne urządzenia, które na bieżąco właśnie monitorują stan techniczny zapory w Solinie i na podstawie tych parametrów można również planować pewne prace naprawcze, modernizacyjne, więc zapora jest pod kontrolą.
Pod kontrolą, natomiast zdarza się tak, że sekcje są to ciągle jakoś zalewane. Jak to wygląda? Jest takie niebezpieczeństwo, że to idzie do, mówiąc bardzo kolokwialnie, zwarcia.
Nie, no sekcje nie są zalewane. Sekcje są delatowane, gdzie wiadomo, że nie jest to idealnie szczelne. Te przecieki właśnie te są mierzone i jeśli one są na odpowiednim poziomie, to jest wszystko ok. Jeśli nie, to należy podjąć prace naprawcze.
Bo dopytuję tak, bo podobno gdzieś tam jest zamontowany system awaryjny, gdzieś tam stoi agregat dieslowski, żeby w ramach awarii szybko włączyć odpompowywanie.
Agregat dieslowski nie jest wykorzystywany właśnie do odpompowania, ale on jest stosowany do odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego. Jesteśmy elektrownią właśnie, która też świadczy usługi odbudowy KSE, polegająca na tym, że potrafimy się sami uruchomić od zera. Jeśli w systemie elektroenergetycznym nastąpiłaby jakaś awaria, taki blackout, czarna dziura, to elektrownia
na poziomie tego diesla można
uruchomić nasze hydrozespoły.
Jak zapłon dla całej...
Tak jest, dokładnie. Możemy uruchomić hydrozespoły. Jeśli mamy już uruchomiony hydrozespół, możemy podać napięcie i moc rozruchową do innych elektrowni cieplnych.
Rozmawialiśmy o tym, co się dzieje, kiedy wody jest za mało, a kiedy jest jej bardzo dużo, kiedy na zaporę napierają dziesiątki milionów metrów sześciennych wody, co wtedy zrobić?
Bezpieczny przepływ wody w rzece San to jest około 400 metrów sześciennych na sekundę. Jeśli stan jest wyższy, dużo wyższy stan, wtedy zapora właśnie spełnia tą funkcję redukcji fali powodziowej. I takie lata jak 1913, 1934, 1980, wtedy kiedy była powódź na południowo-wschodniej części Polski, jak i również rok 2008, 2010, więc ta elektrownia...
Te ostatnie daty, 88 i 10, to już są daty, kiedy funkcjonuje elektrownia, kiedy jest zapora i państwo musicie sobie z tą wysoką wodą radzić.
I doskonale właśnie zdała egzamin. Ta redukcja fali nastąpiła znacząco. Krótko mówiąc, zapory w jakiś sposób tam ujarzmiły tą rzekę San i dla bezpieczeństwa ludności, dla bezpieczeństwa mienia i takich budowli w Polsce potrzeba więcej.
To jest, jak już rozmawialiśmy z panem dyrektorem w czasie tej rozmowy, pan dyrektor mówił, że to nie jest takie proste, bo to wymaga dużej ilości zgód i wiąże się z jednak przekształceniem i zasad, i działania rzeki, no bo przez tamę nie przepływają ryby, nie przepływają te zwierzęta, które żyją i się komunikują poprzez rzekę, ale także, jak już mówiliśmy, budowa tamy to jest jednocześnie tworzenie rozlewiska, zalew chowa pod sobą i miejscowości, i pola, więc to wszystko jest kosztowne i pod względem natury, i pod względem społecznym. Jeszcze pytanie o to, ile ta tama ma w sobie przepustów, bo są te cztery, które prowadzą na turbiny, ale są też inne możliwości wyprowadzania wody z zalewu Solińskiego do Sanu.
Tak, mamy pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie właśnie wody ze zbiornika Solińskiego i w tym pozwoleniu jest bardzo dokładnie opisane, jakie parametry, w jakim czasie należy właśnie spuszczać tą wodę, opuszczać tą wodę. Tworzymy ta od miesiąca maja do końca sierpnia rezerwę przeciwpowodziową, bo się okazuje, że największe upady w Polsce są w lipcu, więc wtedy właśnie, gdy mamy tą rezerwę, ta rezerwa wynosi 50 milionów metrów sześciennych, więc można wtedy właśnie zredukować tą falę. Ogólnie taki bezpieczny przepływ to jest około 1200 metrów na sekundę.
Jaka była najbardziej kryzysowa sytuacja, z jaką pan się spotkał tutaj w Solinie?
Ja się spotkałem w 2008 roku. Właśnie dopływ do zbiornika Solińskiego wyniósł około 1000 metrów sześciennych wody na sekundę.
Znacznie więcej niż to, co można wpuścić na turbiny.
Co można wpuścić, bo można wpuścić 400 metrów.
No, i wtedy otworzyliście jakieś włazy awaryjne, czy po prostu przeczekaliście?
Mieliśmy rezerwę w jeziorze Solińskim, więc zredukowaliśmy tą falę maksymalnie jak się dało. Natomiast w Myczkowcach przelewy były otwarte, ale były otwarte na 350 metrów sześciennych na sekundę, więc ten przepływ był bezpieczny, bo popłynęłoby znacznie więcej. Około 1000 metrów by popłynęło, więc na pewno potopienia,
Przemyśl, zalania, Sandomierz
i tak dalej.
Miałyby się czym martwić. Panie Ryszard Słowiński, Słotwiński, kierownik Wydziału Ruchu w PGE Energetyka Odnawialna, był gościem Poranka Wnet 9.06. Czego życzyć elektrowni?
Życzyć bezpiecznej pracy i dalszych sukcesów. Jeszcze chciałbym pozdrowić kolegów, którzy są na dyżurze w Solinie, w Myczkowcach, którzy pracują na okrągło 24 godziny na dobę i dbają właśnie o bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych i pracę hydrozespołów.
Ryszard Słotwiński, kierownik Wydziału Ruchu w PGE Energetyka Odnawialna w Solinie, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję
najmocniej.
Dziękuję do
widzenia. 7 minut po godzinie 9 na zegarach jest. Zagrajmy piosenkę, niech poleci utwór zespołu Raz, Dwa, Trzy. Tak, my też popieramy tą akcję. www.wnet.fm to jest portal, na który bardzo, bardzo warto wchodzić, bo to jeden z lepszych portalów informacyjnych w polskich i nie tylko polskich mediach. Natomiast ja chciałem podać adres www.wspieram.to/radiownet. Tam można wesprzeć. Jeśli ktoś czuje, że ma taką potrzebę, to niech się nie hamuje. Jeżeli chce słuchać Radia Wnet z różnych zakątków Polski, także ze swojej miejscowości, ze swojego miasta, to jest właściwy adres www.wspieram.to/radiownet. Nie mam w tej chwili gdzieś na podglądzie strony, żeby Państwu zdać relację najnowszą z stanu naszej akcji, ile środków wpłynęło, ile osób wpłaciło, ile osób nas wsparło, ile jest czasu. Pamiętam, że jest 23 dni do końca, więc nie jest wcale tak dużo. Trzeba się, proszę Państwa, spieszyć. Już mam, ale stan się nie zmienił. Konstatuję to ze smutkiem. Dalej 95 wpłat, dalej 4,5 tysiąca mniej więcej środków na koncie, a potrzeba jest 30 niestety tysięcy. 9.13 na zegarach, a my posłuchajmy rozmowy, którą nagraliśmy wczoraj z panem Andrzejem Kuszem, osobą, która prowadzi agroturystykę Bazyl. Nazwa pochodzi od przysiółka bojkowskiego Bazyle, który stał pusty, kiedy pan Andrzej tam przyjeżdżał, ale kiedyś tam mieszkała jego prababcia, właśnie z Bojków się wywodząca, i teraz odtworzył tam agroturystykę, hoduje kozy karpackie i opowiada o tym, jak to jest żyć w Bieszczadach, jak to jest przyjechać z Wrocławia do Bieszczad. Posłuchajmy.
Po urodzeniu mieszkam tutaj z krótkim epizodem wrocławskim, tam studiowałem, później wróciłem. W tej chwili prowadzę gospodarstwo agroturystyczne tu w Bóbrce. Plus próbuję połączyć, jak sama nazwa wskazuje, rolnictwo z agroturystyką, co wychodzi mi w różnym stopniu.
Co pan studiował?
Studiowałem Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej, później kończyłem na Politechnice Wrocławskiej Wydział Architektury Krajobrazu, także to są moje zainteresowania.
Zootechnika i architektura krajobrazu to nie jest oczywiste połączenie.
No nie jest oczywiste, ale to jest tak, że w każdym człowieku coś tam drzemie i te zainteresowania eksplodują w różnym czasie. Oczywiście zainteresowania zwierzętami, prawda, to owocowało tym, że trafiłem na zootechnikę, natomiast później zacząłem studiować architekturę krajobrazu, tym bardziej, że po zootechnice pracowałem w ogrodzie zoologicznym w Wrocławiu. Wiadomo, że ogród zoologiczny jest związany, jak gdyby, zwierzęta i architektura krajobrazu, to jest pożądane połączenie, także to było jak gdyby taką przewodnią sprawą i to zadecydowało, że poszedłem w tym drugim kierunku też.
Kiedy pojawiła się myśl, że warto wrócić do rodzinnych stron, że ZOW we Wrocławiu nie jest tak urokliwe jak okolice Soliny?
Tak, to jest tak. Jak wyjeżdżałem stąd, z Bieszczadów, to gdzieś tam podświadomie myślałem sobie, że już nigdy tutaj nie powrócę, prawda? Ale na pewne sprawy człowiek patrzy trzeźwie, jeżeli popatrzy z perspektywy, z odległości, prawda? Co się okazało, że po tych w sumie kilkunastu latach pobytu we Wrocławiu, jakoś tak patrzyłem na to, co było wcześniej, bardzo pozytywnie. Człowiek zapomina o wszelkich negatywnych stronach, które się działy, myśli tylko o pozytywach. I to jest dokładnie to, co wiele osób mówi. No, trzeba wyjechać na zewnątrz, popatrzeć z perspektywy i się wraca. No, jak jest w Bieszczadach, ja dopiero w tej chwili widzę. Zresztą Państwo też widzicie w tej chwili, będąc tutaj, prawda, piękna sceneria majowa, wspaniali ludzie, także to się dobrze żyje.
Jakie pozytywy pan dostrzegł Bieszczad i rejonu solińskiego z Wrocławia, o których pan wcześniej nie widział?
No przede wszystkim, jak człowiek chodzi do pracy, to musi poddać się pewnemu rygorowi, prawda? No, Natomiast tutaj no, ja trafiłem na ojcowiznę, czyli miałem wrócić, miałem do czego wrócić, prawda? I gdzieś tam w głowie od dawna kiełkował taki pomysł, żeby zająć się agroturystyką. To był czas, kiedy ja zaczynałem 17 lat temu, kiedy ta agroturystyka jak gdyby się rozpoczynała. To był entuzjazm młodego człowieka, prawda? To były pomysły, żeby połączyć to doświadczenie zdobyte we wrocławskim zoo z agroturystyką. I to mi się udaje. No, w tej chwili na przykład prowadzę taką hodowlę restytucji rasy kozy karpackiej, prawda? To doskonale wpisuje się w tą agroturystykę. Poza tym ginąca rasa owcy wrzosłówki to też jest coś, co zawsze mnie interesowało. Także to w tej chwili robię i próbuję to podzielić się z tymi moimi pasjami z ludźmi, którzy do mnie przyjeżdżają.
To nie jest taka zwyczajna agroturystyka, że jest po prostu gospodarstwo rolne, tylko to jest gospodarstwo rolne z misją, które hoduje zwierzęta wyjątkowe.
Tak dokładnie jest, ale to po prostu tak widzę tą agroturystykę. Gdyby się Państwo tu przyjechali powiedzmy 30 lat temu, widzielibyście, że każdy skrawek ziemi jest wykorzystany rolniczo, prawda? To był przepiękny widok, były wstęgi wąskich pól i jak sobie porównam tamte czasy z obecnymi czasami, to w zasadzie w tej chwili jak patrzymy na zbocze góry, to jest jedna wielka łąka. Ten podział widać tylko na mapach geodezyjnych w tej chwili, prawda? I to jest tak, że próbuję jak gdyby robić to, co robiłem kiedyś dawniej, ale niestety czasy narzucają jak gdyby nowe spojrzenie. W tej chwili na przykład na budżetu gospodarstwa bardzo mocno rozdrobnione, to jest często gęsto 2-3 hektary ziemi, prawda? Przy szóstej klasie gleby trudno sobie wyobrazić, żeby z tego wyżyć, więc ja rozumiem doskonale ludzi, że idą w kierunku agroturystyki, ale tą agroturystykę w tych warunkach bieszczadzkich można połączyć z niektórymi elementami rolnictwa, prawda? Tak jak ja to próbuję robić. No.
Jeszcze takie tradycyjne, zwyczajne rolnictwo prowadzone tak, że jest gospodarstwo rolne, to się utrzymuje z pracy na roli funkcjonującej, czy już każdy gdzieś tam szuka pracy poza tym sektorem rolnym, żeby dorobić?
Dokładnie tak jest, pan trafił w sedno, to tu się nie da wyżyć z rolnictwa, no chyba, że pewne działy rolnictwa wrócą w Bieszczady, ja mam nadzieję, że one wrócą, bo od wieków Bieszczady były wykorzystywane na przykład pastersko, hodowla owiec, hodowla bydła, hodowla koni, tutaj te hodowle kwitły kiedyś, w tej chwili no nagle to przestało funkcjonować. Pojawiają się nowe problemy, na przykład problem wilka, prawda? Ja miałem niedawno zresztą taki przypadek z moich 30 kóz karpackich. Nagle okazało się, że zostało mi niespełna 10, więc to jest kwestia jednej nocy czy jednego poranka i to się wszystko zmienia. To są takie sytuacje, które jak gdyby no, wymagają wsparcia różnych kół decyzyjnych. Mam nadzieję, że oczywiście chronimy wilka, bardzo dobrze, nie jestem przeciwny, ale uważam, że to powinno być robione rozsądnie. W każdej dziedzinie potrzebny jest balans, prawda? Jeżeli tego balansu nie ma i któraś ze stron jest przekroczona, to wtedy tworzą się takie sytuacje, że hodowca nie może na przykład w tej chwili w Bieszczadach hodować bydła, owiec czy kóz, ponieważ podstawowym problemem w tej chwili są właśnie wilki.
To brzmi jak historia z wieków średnich, z zamierzchłej przeszłości i z Warszawy niewiarygodnie. W Warszawie, gdzie wilk jest synonimem wolności i dzikiej przyrody, tutaj staje się zwierzęciem czy problemem, które rujnuje gospodarstwa.
Dokładnie tak. Ja czasami z gośćmi rozmawiam o wilkach, to wie pan, no fajnie się słucha tego, jak się powiedzmy jest na wakacjach 2 tygodnie i gospodarz opowiada o wilkach, o niedźwiedziach, prawda? To tak brzmi właśnie, jak pan powiedział. Natomiast jeżeli to bezpośrednio dotyczy pana jako hodowcy, powiedzmy, i człowieka, który próbuje się tym parać, no to wtedy urasta to. To nie jest bajka wtedy, tylko to jest rzeczywisty problem, z którym jest sobie trudno poradzić, bo oczywiście pastwiska można ogrodzić, prawda, ale to jest ogromny koszt. Poza tym ukształtowanie terenu w Bieszczadach jest dosyć trudne, to jest sąsiedztwo z lasami państwowymi. To się nie da zrobić, więc ja sobie tak myślę, że jeżeli to pójdzie w dalszym kierunku tą drogą, to może się zdarzyć tak, że najwłaściwsza gospodarka na tych terenach, czyli wypas owiec, bydła i kóz, powiedzmy, hodowla tych zwierząt, będzie po prostu zanikała. Tak to widzę.
Fundacje, które zajmują się ochroną przyrody, także ochroną wilka, mówią, że są sposoby, są albo odpowiednie ogrodzenia, o którym pan powiedział, są też specjalne psy pasterskie, które są w stanie stada ochronić. Czy to się sprawdza w rzeczywistości?
Proszę pana, to się sprawdza częściowo i tak, i nie. Bo na przykład ja mam problemy mam ogrodzenie elektryczne, prawda? I to ogrodzenie jest zasilane akumulatorem 12V. Tu już mówimy stricte o technice, prawda? 12V. On doskonale pracuje, bo on jest doładowywany z takiego, taki panel jest słoneczny, prawda? Doskonale, jak jest taka pogoda jak dzisiaj, prawda? No, jeżeli chodzi o chłodniejsze dni, prawda, jest zimno, wtedy akumulator jest mniej sprawny, prawda? Oczywiście mógłbym te akumulatory wymieniać bardzo często, tylko że koszt takiego jest duży i tutaj ludzie, którzy nie mają z tym do czynienia na co dzień, oczywiście mogą teoretyzować i mogą powiedzieć, że są możliwe ogrodzenia. Nie twierdzę, są możliwe ogrodzenia stuprocentowe, tylko wszystko jest związane z kosztem niestety, prawda? Także ja myślę, że najrozsądniejszym byłoby, gdyby pewne decyzyjne gremia się zebrały i na ten temat w końcu porozmawiały, bo w przypadku na przykład tej mojej nieszczęsnej kozy karpackiej gwarantuję państwu i panu, że jest jej o wiele, wiele, wiele mniej niż w tej chwili i wilków w naszym kraju. Czyli ta koza karpacka też była pod pewną ochroną, bo była w pewnym programie dotowanym z pieniędzy rządowych, no ale niestety poszło jak poszło, prawda? Oczywiście ja mogę, powiedzmy, zbudować ogrodzenie, mogę być w 100% czujny, ale jeżeli przez 6 lat człowiek hoduje te owce czy kozy i nic się nie dzieje, naturalną rzeczą jest, że czujność człowieka jak gdyby spada. Nie można być w tej dziedzinie, powiedzmy, na 100% non stop. To nie może być tak, że ja wychodzę na górę, prawda, i chodzę dookoła mojego pastwiska przez 24 godziny na dobę, prawda? Nie daj mi się zwariować. Chodzi o normalne korzystanie z zasobów pastwiska, prawda?
Spada czujność, a kiedy czujność spada, to już gdzieś w tle czai się drapieżnik. Polityka rządu. Na chwilę, na sekundę zejdźmy na temat polityczny. Jaki jest pana apel? Pewnie także większej ilości hodowców kóz w Bieszczadach. Odstrzał, dopłaty do płotów, program wsparcia ochrony pastwisk. Jakby pan sobie wyobrażał realną i skuteczną ingerencję państwa w ten problem?
Wspaniale, że pan o to pyta, bo to naprawdę jest problem. Lobby hodowców zwierząt w tej chwili w Bieszczadach nie jest zbyt dużo, mówmy się. To są ludzie, którzy hodują różne ilości zwierząt. Mogłoby być większe, bo akurat te działy rolnictwa da się doskonale połączyć z agroturystyką. Wszyscy mówimy o kozim mleku, o żywności ekologicznej, prawda? Jakież inne gospodarstwa, jak nie małe gospodarstwa agroturystyczne, mogą to zapewnić gościom, chociażby na ten tydzień czy dwa, kiedy przyjeżdżają. I ja myślę, że te sposoby, o których pan powiedział, one wszystkie muszą być brane pod uwagę, bo zarówno dopłaty, bo ogrodzenia, trzeba o tym cały czas mówić. Politycy powinni się pochylić nad tym tematem i w końcu może w takich sytuacjach, gdzie dochodzi rzeczywiście do pewnej, jak gdyby, no, czystki, masakry, bo to, co ja miałem u siebie na pastwisku 5 maja, to była pewnego rodzaju masakra.
Tego roku?
Tego roku, tak. To była masakra i proszę się wczuć w rolę hodowcy, który wychodzi na pastwisko i musi dobić kilka koźląt, dlatego że po prostu męczą się, prawda? Ja rozumiem ruchy zielonych, prawda? Ludzi, którzy chronią przyrodę, jak najbardziej one są potrzebne, ale z drugiej strony bierzmy też pod uwagę tych ludzi, którzy tu mieszkają. Ja odnoszę czasami wrażenie, że my mieszkańcy tej ziemi bieszczadzkiej tak do końca w tych sprawach nie decydujemy, prawda? Tylko decydują za nas kręgi, które gdzieś tam siedzą, powiedzmy, sorry, że tak powiem, pan jest z Warszawy, ale gdzieś tam w Warszawie nie znają tematu od podszewki, naprawdę. Tutaj trzeba się tym tematem zająć, bo tak jak mówię, bieszczadzkie łąki opustoszeją i wszystko nam zarośnie. No chyba, że jest taka presja i tak chcemy zrobić. No to zarośniemy wszyscy lasem i będziemy hodować wilki.
I zniknie hodowla, zniknie gospodarka rolna, to tutaj trwała przez stulecia, co najmniej, jeżeli nie tysiąclecia. Agroturystyka, powiedział pan, że wiele, że to jest częsta droga ucieczki z biedy, z tych rozdrobnionych małych gospodarstw rolnych, które są niewydolne. Jak wygląda to bilansowo? Czy to się, mówiąc kolokwialnie, spina?
Finansowo. Okej, okay, jeżeli tak, bo wiadomo, ja to tak określam, że turystyka i agroturystyka w Bieszczadach jest tak sezonowa, że aż boli. To jest takie moje określenie. Boli dlatego, że trzeba bardzo ciężko pracować przez powiedzmy 5 miesięcy w roku, tak, że ja no, nie dosypiam czasami, prawda?
I nie mogę przyjechać na audycję.
O właśnie, jutro na przykład o godzinie 7 czy w pół do 8 rano. A następne pół roku, czy te 7 miesięcy są w zasadzie no, takie lajtowe. No, chciałoby się wtedy kogoś przyjąć, wtedy można by było więcej czasu poświęcić gościom, prawda? Jednak nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Bieszczady nie mogą, zwłaszcza ten region Soliny, Poleńczyka, nie może się dorobić takiej jak gdyby renomy jak Zakopane, prawda? Że przez cały rok jest ten ruch turystyczny i ludzie spokojnie mogą funkcjonować. No tutaj bardzo dużo ludzi młodych, powiedzmy, stąd wyjechało tutaj, jak sobie tak szybko w myślach przelecę moich sąsiadów, no to prawie z każdego domu ktoś młody jest za granicą. To są Niemcy, to są Stany Zjednoczone, to jest Anglia, prawda? Oczywiście ci ludzie wracają i inwestują, ale to nie jest tak, że oni po prostu jak na strzał palca wracają wszyscy, tylko wracają, patrzą, porównują styl życia tu i tam. Niektórzy z nich z powrotem wracają, niektórzy zostają. Ci, którzy zostają, właśnie te inwestycje prowadzą w kierunku turystyki i agroturystyki. Tak to wygląda. Czy to się spina w tej chwili przy tak sezonowej turystyce? To się jeszcze nie spina, ale ja myślę, że jeżeli gminy pójdą w tym kierunku, gminy bieszczadzkie pójdą w tym kierunku, żeby jednak ten sezon rozszerzyć, to się będzie spinało, jestem przekonany, bo sezon z roku na rok jak gdyby wydłuża się. Ja to widzę na swoim przykładzie.
Jakie atrakcje na turystów czekają poza górami? Znaczy przede wszystkim góry, ale to jest turystyka piesza, rowerowa. Cóż można robić?
No góry, tak jak pan mówi, no to dostarczają tych wszystkich elementów. Piesza, rowerowa, grzybobranie, wędkowanie i tak dalej, ale są takie dni w Bieszczadach, kiedy pada deszcz, prawda? Ja to zawsze mówię, że jak Bieszczady zaczyna padać w lipcu, powiedzmy, to czasami pada dwa tygodnie. I wtedy często właściciele gospodarstw agroturystycznych słyszą, że no bardzo przepraszamy, ale my musimy skrócić nasz pobyt, bo no, nie da się nigdzie wyjść. Dlatego niektóre gospodarstwa agroturystyczne, między innymi moje, proponuje zajęcia na taką porę właśnie deszczową. To w moim przypadku są warsztaty bibułkarskie, warsztaty garncarskie, warsztaty filcowania wełny, czyli z tych owiec, które hoduje, pozyskuje wełnę, później ją przerabiamy na różnego rodzaju filcowe ozdoby. W ogóle od początku był taki zamysł, żeby po prostu zaproponować gościom nie tylko spanie i jedzenie, ale żeby mieli coś jeszcze. Tym czymś jeszcze jest tak jak wspomniałem, ta bibuła i garncarstwo, i to było numer jeden dla nas, prawda? Żeby ktoś, kto przyjeżdża, żeby sam własnoręcznie zrobił sobie pamiątkę z tego miejsca, w którym jest. Tym bardziej, że to bibułkarstwo i garncarstwo jest związane z regionem. Także ja nie wymyślam niczego innego. Ja gdyby dokładam cegiełkę do tego, co robili kiedyś nasi przodkowie.
Tutaj wchodzimy w element i w temat sztuki ludowej i zaraz go trochę podrążymy, ale zanim sztuka ludowa, to jeszcze turystyka, dojazd. To jest tak, że do Soliny może się dostać tylko osoba, która ma samochód i może sobie pozwolić tutaj przejść samochodem. Czy jest jakaś szansa, żeby turysta z dużego miasta wziął plecak, student wziął plecak i do Soliny przyjechał?
No właśnie, no tutaj pan dotknął ważnego tematu, bo rzeczywiście w tej chwili to wygląda tak, że ludzie, którzy przyjeżdżają samochodami lub zorganizowanymi wycieczkami autokarami, mają szansę. Natomiast ci, bo ja pamiętam Bieszczady, jak byłem młodym chłopcem, ja pamiętam Bieszczady, które były przepełnione ludźmi właśnie z plecakami, którzy wędrowali z miejsca do miejsca, prawda? To była pewnego rodzaju kolorystyka Bieszczadów. Ludzie, rdzenni ludzie byli do tego przyzwyczajeni i chętnie byśmy do tego wrócili, ale niestety połączenia autobusowe, połączenia kolejowe zostały w bardzo poważny sposób uszczuplone i w tej chwili na przykład no, kiedyś pociągiem można było z Warszawy dojechać bezpośrednio do Uszczyk Dolnych, prawda? Z Uszczyk Dolnych to już był rozjazd na wszystkie strony w Bieszczadach.
Rozjazd pieszy.
Rozjazd pieszy, czy powiedzmy nożno pieszy, prawda? Bo ludzie sobie szli drogą, zatrzymywali. To był pewnego rodzaju taki no, styl wypoczynku, prawda? Młodzi ludzie to doskonale robili. taki spontaniczny styl. No wiadomo, każdy wiek jak gdyby no swoimi ma swoje reguły, jak gdyby, prawda? Ale uważam, że tutaj, jeżeli sprawy związane z komunikacją uległyby poprawie, to mielibyśmy zdecydowanie więcej gości.
To na koniec, sztuka ludowa, to jest tak, że pan pamięta jeszcze tą prawdziwą, realną sztukę, która wynikała nie z potrzeby zarobku, tylko z potrzeby wewnętrznej tworzenia przez mieszkańców Bieszczad, regionu Soliny? Czy jak to wygląda? Skąd pan bierze natchnienie, wzory? Skąd pan czerpie inspirację?
Wie pan, że to jest tak. Ja tą sztuką, tym bibułkarstwem konkretnie, bo to jest mój konik, tym zaraziła mnie moja babcia, prawda? Ja pamiętam, jak ona robiła te rzeczy. Akurat te rzeczy z bibuły robiły panie, prawda? Także ja jestem swego rodzaju ewenementem. No, czasami na różnych spotkaniach takich lokalnych, czy gdzieś dalej, jak wyjeżdżam, to no, pytają mnie, tam ja myślałem, czy w mojej wiosce, czy w mojej miejscowości, to raczej pani się zajmowała taką sztuką. No ja mówię, no wie pani, no ale no, gwarantuje pani, że wszystko ze mną w porządku, prawda? Także to jak gdyby ucina rozmowę od razu. Także ja pamiętam, jak moja babcia, jej koleżanki spotykały się i robiły te ozdoby z bibuły. Kiedyś te ozdoby z bibuły były bardzo charakterystyczne w domach, w każdym kącie, gdzieś pod sufitem, wokół obrazów świętych były te ozdoby bibułkowe. One się pojawiały też w cerkwi, tu na przykład w Bubce, w tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, to jest stare cerkwisko, gdzie później powstał kościół, prawda? I te ozdoby też były w cerkwi. Często używamy w tej chwili takich dekoracji bibułkowych w kościele. I ja bardzo wyraźnie, jak jestem na jakichkolwiek warsztatach na zewnątrz, bo podróżuję po kraju i udzielam dzielę się tą wiedzą bibułkarską, bardzo wyraźnie mówię, że nie ja to wymyśliłem, że ja, powtórzę się, dokładam cegiełkę do tego wszystkiego, prawda? Czyli pamiętam to, co robili nasi poprzednicy i robię coś nowego. Mam sporo nowych pomysłów. Uważam, że bibuła jest takim materiałem, że da się zrobić niesamowite rzeczy, ale może Bóg pozwoli, jakoś tam się udaje zrealizować.
Bibuła, ale też wełna. Materiał tutaj tradycyjny.
Materiał tradycyjny, który w tej chwili no, ma taki jak gdyby czas schyłkowy i upadku, bo kilogram wełny numer jeden. No, kiedyś pamiętam jako dziecko, jeżeli mama chciała zgręplować wełnę, gręplowanie wełny to jest taki proces czyszczenia wełny z tych części stałych. Oczyszczamy ją, czyli wyczesujemy na specjalnych takich maszynach, w gręplarniach, prawda? No to prawie, no ja wiem, tutaj Uszczyki, Zadwórz, Sano, Klesko. Te gręplarnie były. W tej chwili, żeby zgręplować wełnę, czyli wełnę, która jest przydatna do robienia nici albo filcu, ja muszę z taką wełną jechać aż do Krosna. Czyli już ten sam fakt, prawda? Proszę zobaczyć. Cały ten region został wyczyszczony z tego wełnianego przemysłu. Nie ma tych rzeczy w tej chwili tutaj w rejonie. Wełna poza tym ma bardzo niską cenę i najrozsądniej jest, uważam, przerabiać ją bo ja sam strzyżę sobie swoje owce, później no niestety jeszcze aż do Krosna, żeby ją zgręplować i później warsztatowo lub na własne potrzeby robimy te ozdoby.
To jest możliwe, bo dla mieszkańca już tej Warszawy przysłowiowej, zostajemy przy niej, sweter z wełny jest dobrym, może nie luksusowym, ale nie kupuje się co tydzień, tak jak spodni, które przyjeżdżają z Chin, nie kupuje się co tydzień nowego swetra wełnianego, bo on kosztuje, więc gdzieś tutaj coś jest nie tak, skoro kilogram wełny jest tani, że na tyle, że nie opłaca się hodować owiec, a z drugiej strony wyroby wełniane są wyrobami drogimi.
No dokładnie, no tutaj prawdopodobnie płacimy za... płacimy prawdopodobnie za ludzką pracę. No, wełna w tej chwili przyjeżdża do nas z zagranicy. No, jedynie górale potrafili to w jakiś sposób zachować i chwała im za to, że potrafią ten swój rynek dbać i ten przemysł wełniany tam funkcjonuje. Natomiast tu w Bieszczadach no, z różnych powodów to wszystko się posypało. No, przede wszystkim poleciały hodowle owiec. Tych owiec jest naprawdę o wiele, wiele mniej. Gdybyście panowie przejeżdżali, tak jak mówiłem, kilkadziesiąt lat temu przez Bieszczady, to tych owiec było bardzo dużo. W tej chwili hodowle są mniejsze, plus dochodzą pewnego rodzaju uciążliwości związane może z polityką unijną też, bo to się tak fajnie patrzy, są dopłaty do owiec, do bydła i tak dalej, do gruntów, ale to nie jest tak do końca właściwe, dlatego że w tej chwili na przykład każda sztuka musi być zarejestrowana. Jeżeli powiedzmy są starsi ludzie, którzy mają już ponad 70 lat, a jednak chcieliby hodować owce, dwie, trzy, czy jakąś kozę, prawda, to oni ją muszą zarejestrować, czyli cała machina związana z tą całą, z tym całym opisem, z systemem rusza. Oni sobie z tym nie poradzą i kiedyś na przykład w Bóbrce było tak, że było dosyć pokaźne stado owiec, ale to były owce nie u jednego gospodarza, tylko to były owce u kilkudziesięciu gospodarzy, prawda? I co w skali Bóbrki stworzyło stado kilkuset owiec. To już jest ogrom, prawda? I tak było w każdej wiosce, z każdym gatunkiem utrzymywane wówczas. To się posypało też może z tych względów, że no w pewnym momencie, no to nie wiem, może to się stało mniej modne, może ludzie, przemysł oferuje coraz jakieś nowsze, tańsze materiały. W każdym bądź razie, no w Bieszczadach jest jak jest. Trudno mi tak do końca wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Ja myślę, że to może wrócić, ale potrzebna jest odpowiednia polityka. Mnie osobiście w tej chwili zniechęcają trochę te wilki, naprawdę. Proszę mi wierzyć, bo jeżeli ja idę na pastwisko i muszę dorżnąć kilka sztuk, bo się męczą, to tak już miałem rezygnować z tego, ale wiele osób wręcz mi mówiło, słuchaj stary, nie rezygnuj, bo robisz dobrą rzecz, jak tej kozy karpackiej w tym rejonie nikt nie będzie odnawiał, to nikt jej nie odnowi, no więc to robię.
Jak trafić do pana gospodarstwa?
No trafić, no przyjechać do Bóbrki koło Soliny i spytać o gospodarstwo agroturystyczne Bazyl i to wszystko.
Ale w internecie znajdziemy?
Nie, znajdziecie państwo pod stroną bazyle.pl. Bazyle.pl, dlatego nazwa Bazyle, bo to jest taki przysiółek, tam mamy większość swoich gruntów, to jest 2 kilometry od Bóbrki, tam przed wojną. Tu jak gdyby rozpoczyna następny wątek, tam przed wojną było 7 domów, po wojnie. Dziwne, że po wojnie, ale tak rzeczywiście było. Po wojnie, w czasie akcji Wisła, ci ludzie stamtąd zostali wyrzuceni i bazyle już tak się chyliły ku upadkowi, prawda? I do tej pory no, sporo pastw ich zarosło, ale tamte grunty, na których ja gospodaruję, całkiem dobrze się mają. Otoczone są lasem. Czy dobrze, czy nie, nie wiem. No ładnie, ale niebezpiecznie, bo jednak tam za każdym krzakiem trzaje się ten wilk, także...
Już naprawdę na koniec ludność łemkowska została wywieziona albo na wschód, albo na zachód. Różnie to było i przyszedł pana ojciec, pana dziadek, czy pana pradziadek tam mieszkał wśród ludności łemkowskiej i się ostał akcji Wisła. Jak to wyglądało?
Moi pradziadkowie od strony mamy mieszkali tam na górze, tam dokładnie widać, gdzie ten dom stał. Zawsze z takiego domu drewnianego zostaje co? No zostaje miejsce, gdzie stał piec i podmurówka poukładane kamienie. Dokładnie to jest. Do tej pory nie mam odwagi tego ruszyć, proszę mi wierzyć, to jest, prawda? Ani tego nie rozkopuję, ani nie przekładam tych kamieni, tylko to jest. Prawdopodobnie kiedyś, nie wiem, może ja, może moje dzieci będą coś tam próbowały robić. No, pradziadkowie od strony mamy wyjechali, później zostali wywiezieni na wschód akurat, także tam no, prababcia dożyła zacnego wieku, 101 lat, także grozi mi długowieczność.
Tak mówił Andrzej Kusz, prowadzący agroturystykę Bazyl. Ja jeszcze jedną prośbę prywatną. Dzisiaj w nocy mój przyjaciel najlepszy przeszedł udaną operację transplantacji serca. Jest w stanie ciężkim, ale przeszczepione serce podjęło pracę. Jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy Poranka Wnet byłby dzisiaj w kościele, to proszę modlitwę za Piotra Nowocienia.